Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił znowu w przypowieściach do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, aby zaproszonych zwołali na ucztę, ale ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Ale oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, aby przypatrzyć się biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Ale on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Jezus mówi kolejną przypowieść przywódcom religijnym Izraela, arcykapłanom i starszym ludu, aby wyjaśnić im, na czym polega naprawdę Królestwo Boga, Królestwo Niebios. I nawiązuje do zwyczaju, który w jego czasach był często doświadczany przez słuchaczy. Na krótko przed początkiem świątecznej uczty wzywano jeszcze raz przez sługi uprzednio zaproszonych gości, aby już przyszli, wskazując właściwy moment przyjścia na ucztę. I tak właśnie król przypowieści Jezusa posyła swoje sługi, aby zawołali już uprzednio zaproszonych. Oni jednak w tym momencie nie chcą przyjść, jak mówi Ewangelia. Wola króla stoi w sprzeczności z ich wolą. Ale król nie rezygnuje z nich. Jeszcze raz posyła do nich sługi, usiłując ich przekonać, i przez swoje sługi przesyła im wiadomość o tym, jak wspaniałą ucztę dla nich przygotował i że to jest właściwy moment, bo woły, tuczne zwierzęta pobite, wszystko gotowe. Ale i tym razem zaproszeni odrzucają zaproszenie króla. Jedni wolą się zajmować swoimi doraźnymi sprawami, inni natomiast reagują jeszcze bardziej drastycznie. Obrażają króla, wyszydzając jego posłańców, a nawet zabijając. Gniew króla wybucha w następnej odsłonie. Posyła swoją armię, jak mówi Jezus w tej przypowieści, aby zabić tych morderców, a ich miasto spalić. To obraz znany z historii ludu Boga w Starym Przymierzu. I ten znany obraz z wydarzeń historycznych użyty jest przez Jezusa dla odmalowania ostatecznego sądu Boga nad życiem i postępowaniem tych, którzy są przez Boga zaproszeni do więzi i wspólnoty z Nim. Wysłanie armii przeciwko zbuntowanemu miastu, zagłada mieszkańców, spalenie miasta to wzorzec w realnej historii Starego Przymierza, który można spotkać między innymi w Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale, w historii wczesnej pobytu Izraela w Ziemi Obiecanej, potem w drugiej Księdze Samuela, w 12 rozdziale, a także w późnej historii Izraela w ziemi obiecanej w pierwszej księdze machabejskiej w 5 rozdziale. To pierwsza scena przypowieści Jezusa i pierwsza historia Boga z zaproszonymi na Jego ucztę. Na ucztę, która obrazowała finał historii i trwającą już nieustannie wspólnotę z Bogiem, niezakłóconą przez grzech, zdradę. To historia Boga z Izraelem, od początku aż do czasu Jezusa. Historia pełna podobnych wydarzeń. Sługi, które Bóg posyłał w tej historii od czasu wejścia do ziemi obiecanej, aż po czasy Jezusa, słudzy to prorocy, posłańcy wiadomości od Boga. A te wiadomości można streścić właśnie w zaproszeniu do wspólnoty świątecznej z Bogiem, wspólnoty życia. Tak jak reagują zaproszeni w przypowieści Jezusa, co mają usłyszeć arcykapłani i uczeni, starsi ludu, jest obrazem losu, który spotykał posłańców Boga w historii Izraela. Jedni byli wyszydzani, a wyszydzenie w tamtej kulturze polegało na obcinaniu brody i obcinaniu ubrań takich posłańców i pohańbieniu ich. Było to obrazą posyłającego, a inni z nich nawet tracili życie. To najbardziej ekstremalne odrzucenie i znieważenie posyłającego. To bolesna historia Boga ze swoim ludem. Wielowiekowej historii Izraela w ziemi obiecanej, danej im przez Boga jako przestrzeń życia. I także los miasta Jerozolimy i jego mieszkańców w katastrofie nawały babilońskiej w 587 roku. Ta historia miasta symbolizująca historię odrzucenia Boga i jego posłańców powtórzy się po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W 70 roku nowej historii, wzburzeniu miasta i świątyni po raz drugi. Ale tak nie kończy się przypowieść Jezusa. Następuje druga scena. Gospodarz nie rezygnuje z uczty, ale otwiera ją dla wszystkich. Dlatego posyła swoje sługi, jak mówi przypowieść, na rozstajne drogi. Gdy wychodziło się z miasta, drogi rozchodziły się we wszystkich kierunkach. I takiego wyrażenia używa Jezus, żeby pokazać, że teraz z tego miasta, z Jerozolimy, wyjdzie zaproszenie Boga na wszystkich drogach na cały świat, do wszystkich, których napotkają Jego posłańcy. Oznacza to wszystkie ludy. I tak rozbiegli się na cały świat w tej przypowieści słudzy króla, żeby zaprosić na Jego ucztę. Już nie wybranych uprzednio, ale wszystkich, których napotkają. To jest różnica. Już nie są to konkretnie wcześniej wybrani, ale oni są wybierani w trakcie, gdy spotykają posłańców. Wtedy następuje zaproszenie. I tak napełniła się sala świąteczna Boga Jego gośćmi. I jak mówi Ewangelia, słudzy, którzy na tych rozstajnych, rozchodzących się na wszystkie kierunki drogach zaprosili na ucztę Boga, tych wszystkich, których spotkali, dobrych i złych, to wyrażenie dobrzy i źli nie oznacza tutaj dobrych i złych w sensie moralnym, ale dobrych i złych w znaczeniu tych, którzy się w oczach innych nadawali czy nie nadawali na taką ucztę do tej pory. Jest to wyrażenie biegunowe, oznaczające wszystko. Mamy podobne wyrażenia w języku biblijnym Starego Przymierza, kiedy jest mowa o jednym z Izraelitów, że nie rozmawiał brat z bratem ani dobrze, ani źle, bo tamten popełnił ciężki grzech i przewinienie, to oznaczało w ogóle z nim nie rozmawiał. Więc gdy zbierali dobrych i złych, oznacza nikogo nie pomijali. Każdego, kogo napotkali, zapraszali na ucztę Boga i wszyscy, którzy przyjęli to zaproszenie, mogli wejść na tę ucztę. W tym kontekście następuje jeszcze kolejna odsłona tej drugiej sceny, która zaskakuje słuchaczy. Król przychodzi, aby przyjrzeć się swoim gościom, którzy przyszli z całego świata, ze wszystkich rozstajnych dróg. On ich nie zna, w przeciwieństwie do tych, których zaprosił w pierwszej scenie. Tamtych znał, a tych nie zna i dlatego się im przygląda. Ten przegląd staje się obrazem ostatecznego sądu nad wszystkimi ludźmi, nad ich historią życia. Apokaliptyczny obraz. I nagle król widzi wśród tych gości jednego, który nie był ubraniu stosownym do tej uczty. Najprawdopodobniej chodziło tu o ubrania świąteczne, czyste, które goście otrzymywali, jak to było często w zwyczaju w tamtym czasie, przy drzwiach od gospodarza uczty. Ubierano gości w świąteczne, czyste ubrania, gdy oni przychodzili z drogi, i tak wszyscy byli ubrani przez gospodarza. O podarowanych ubraniach świątecznych możemy poczytać w takich miejscach Starego Przymierza, jak w Księdze Rodzaju w 45 rozdziale, w Księdze Sędziów w 14, w II Księdze Królewskiej w 5 rozdziale. Te ubrania mają znaczenie przenośne. Ten, kto nie miał ubrania, wszedł na ucztę, uczynił to nie głównymi drzwiami i nie gospodarz przez swoje sługi ubrał go stosownie, podarowując mu to ubranie. Musiał się wśliznąć na tę ucztę samowolnie, pominięciem gospodarza i króla, bez kontaktu z nim i w ten sposób stał się niegodnym. Ubranie na weselną ucztę oznacza w tej przypowieści coś takiego, za co człowiek sam ponosi odpowiedzialność, bo jest rozliczany w tej przypowieści przez gospodarza, a wszyscy inni dobrzy i źli, czyli wszyscy, którzy zostali przez sługi zaproszeni, przyprowadzeni na ucztę, mają te ubrania. Bliższe określenie, o co tu chodzi, można zdobyć, porównując podobne teksty Ewangelii Jezusa. W innych obrazach sądu w Ewangelii Mateusza, sądu Boga nad historią człowieka, czy ten człowiek w swojej historii stał się podobny do Boga, swojego Stwórcy, i czy ma on związek i więź z Nim, i czy może z Nim być razem na zawsze w scenach sądu ostatecznego. Sądzony człowiek według tych tekstów podobnych, obrazujących taki ostateczny sąd, jest oceniany według tego, co uczynił, według czynów. To znaczy według tego, czy słowa słyszane od Boga, od Jezusa, w Jego nauczaniu, jedynie wysłuchał, czy też także spełnił, wprowadził w czyn w swoim życiu. To znaczy, czy spełnił wolę Ojca. Możemy to zobaczyć w finale mowy Jezusa na górze w Ewangelii Mateusza, na wzór Mojżesza, w 7 rozdziale, 24 wersecie i następne. Chodziło także o to, czy spełniał wolę Ojca taki człowiek w tych scenach ostatecznego sądu. Czy może wykazać się czynami miłosierdzia, jak to widzimy w scenie sądu ostatecznego w finale Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, 41 wersecie i następnych. To znaczy, czy wypełnił sprawiedliwość w rozumieniu Boga. To znaczy, czy pochylił się z miłością nad potrzebującymi w swoim życiu. Ta szata, której nie miał ten jeden jedyny gość, który wśliznął się na tę ucztę z pominięciem gospodarza, jego stylu życia, jego nauczania, obrazuje właśnie to. I dlatego spotyka go taki los. Zostaje wyrzucony z uczty. To było pohańbienie, jeśli ktoś był wyrzucony z uczty jako niegodny. To są obrazy stylu życia, który był kontrastem i sprzecznością w stosunku do stylu życia, który ogłaszał i którego nauczał król zapraszający na swoją ucztę. Ucztę weselną, to znaczy ostateczną ucztę życia w przeciwieństwie do śmierci. Dlatego ten jedyny niegodny gość jest wyrzucony w ciemność, jak mówi przypowieść. Ale zwraca się do niego król bardzo dziwnie, Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając ubrania, przypomina się słowo Jezusa, które kieruje w ogrodzie oliwnym do Judasza, który okazał się niegodnym. Tam też Jezus w tej scenie zwraca się do niego podobnym zwrotem: przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. I tak rozumiemy te słowa w tej przypowieści. Słudzy zatem dostają rozkaz wyrzucenia tego człowieka z uczty, przestrzeń ciemności. To jest znowu przenośnia, którą spotykamy w finale sceny Sądu Ostatecznego w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ci, którzy nie są rozpoznani przez Boga, przez Jezusa w tej scenie 25 rozdziału, nie znam was, ponieważ nie byli do Niego podobni w swoim życiu i swoich czynach, w swojej historii życia, zostają wyrzuceni w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Te dwie sceny, historia Boga z Izraelem od czasu wejścia do ziemi obiecanej aż po czasy Jezusa, obrazie miasta, i ta druga scena, obrazie zaproszonych gości już nie z Izraela, ale ze wszystkich ludów, z roztajnych dróg świata, to obraz ostrzeżenia dla wszystkich słuchaczy, zarówno dla tych, którzy odrzucili zaproszenie Boga wypowiedziane w nauczaniu Jezusa do Izraela, bo Jezus jest Mesjaszem Izraela i najpierw był posłany do Izraela, i to rozminięcie się Izraela z Jezusem jest finalnym rozminięciem się Izraela, nie całego, tylko wielu z Izraela, ze swoim Bogiem w całej historii, w historii posłańców prorockich, aż wreszcie rozminięcie tragiczne w ostatecznym posłańcu, ostatecznym proroku, Mesjaszu, Jezusie z Nazaretu. A druga scena, scena tego pojedynczego, niegodnego gościa, to ostrzeżenie również dla uczniów Jezusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Uczniów pochodzących zarówno z Żydów, jak i z innych ludów tego świata. Bo nowy Izrael to Izrael, który składa się ze wszystkich, których spotkali Jego posłańcy, posłańcy Jezusa, na wszystkich rozstajnych drogach świata. I wchodzi się we wspólnotę z Bogiem poprzez nauczanie Jezusa, szatę godową, gdy spełnia się nauczanie Ewangelii we własnym życiu, nauczanie w czynach, a zwłaszcza w czynach miłosierdzia, w czynach pochylania się nad wszystkimi, którzy potrzebują pomocy, w czynach sprawiedliwości w rozumieniu Boga, nie w rozumieniu ludzi. I tak ta przypowieść najpierw kierowana jest do arcykapłanów i uczonych i starszych ludu w tamtym czasie, gdy Jezus ją wygłasza. A gdy odda swoje życie za wszystkich i zmartwychwstanie, jest głoszona w tej drugiej scenie jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy stają się nowym Izraelem, że jeśli nie będą wprowadzać w życie słów Boga, będą obrażać i odrzucać zaproszenie Boga, nie żyjąc według tego, co słyszą, ich losem będzie to, co było losem pierwszych zaproszonych w tej przypowieści. Nikt nie może się czuć bezpiecznie, jeśli nie zaangażuje się swoim życiem, swoimi czynami w to, co słyszy od Boga. Jak bardzo Mateusz rozumie tę przypowiedź jako ostrzeżenie nie tylko dla arcykapłanów, starszych ludu i pierwszego Izraela, ale także dla drugiego Izraela i nowego Izraela, nowego przymierza, jest widoczne właśnie w finale, w sentencji końcowej tych dwóch scen, ostatnim słowie, które wypowiada Jezus w tej Ewangelii. Wielu powołanych, ale mało wybranych, kończy Jezus swoją mowę. Co to znaczy? To jest kontrast między wolą Boga a wolą ludzi. Wolą Boga jest, aby wielu przyszło na ucztę, a właściwie wszyscy. To jest wola Boga, dlatego woła wszystkich. Nie rezygnuje z uczty, kiedy jedni zaproszeni odrzucają Jego zaproszenie, Zwraca się do wszystkich, których może napotkać przez swoich posłańców na wszystkich roztajnych drogach tego świata w każdej epoce historii, od tamtych czasów aż do nas. Chce mieć wszystkich na swojej uczcie, ale pozostawia wolność i respektuje, szanuje godność tych, do których posyła swoje sługi. Oni mogą odmówić, muszą odpowiedzieć w wolności. Czym? Swoim życiem, swoim sposobem postępowania w odniesieniu do innych ludzi. Muszą w ten sposób być przez Boga ubrani w szatę świąteczną, tak ją nabywają, poprzez czyny zgodne z nauczaniem Boga, z Jego torą, zarówno tą na Synaju, jak i torą z góry, gdzie wygłaszał Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza swoją naukę, swoją torę. Izrael Nowego Przymierza to Izrael złożony ze wszystkich ludzi spotykanych przez posłańców Mesjasza na wszystkich rozstajnych drogach tego świata. Ale ci zaproszeni muszą sami odpowiedzieć, muszą chcieć żyć tak, jak słyszą od Boga i wprowadzić to w czyn, tak żeby Jezus mógł poznać ich, że są do Niego podobni, stali się do Niego podobni w swojej historii życia, w swoim sposobie postępowania, w swoich czynach. Tak nabywali szaty godowej, tak ich ubierał Jezus z dnia na dzień, z godziny na godzinę. I gdy wreszcie pojawią się u końca swojej historii, gdy ich czas przestanie płynąć na tej ziemi, Jezus ich rozpozna jako swoich albo nie, jak to widać w scenie Ewangelii, 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Nie znam was, słyszą jedni. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, słyszą drudzy. W jednych rozpoznaje się Jezus, że są do Niego podobni i byli do Niego podobni w dynamice i życia, w codzienności, z godziny na godzinę, w czynach, a nie tylko w formalnej przynależności. Z woli Boga jest wielu tak zaproszonych. Wielu tutaj oznacza wszystkich, a z woli ludzi, którzy to zaproszenie od Boga słyszą, jak to stwierdza Jezus często w swoim nauczaniu, jest niewielu, tylko reszta będzie zbawiona. Jak wielka jest ta reszta, nikt nie wie. W ciągu bieżącej historii każdy może znaleźć się na uczcie i każdy może znaleźć się w ciemnościach, poza ucztą. Czy Jezus rozpozna nas, gdy nas zobaczy, gdy nam upłynie czas? Czy rozpozna nas jako podobnych do siebie, gdy zobaczy naszą historię i gdy my ją zobaczymy w całości? To jest dobra nowina tej Ewangelii. Zależy to od nas. Nikt nie rządzi naszym życiem. To my sami kształtujemy swoje życie. Albo na wzór Boga, albo w kontraście do Niego. Albo w czynach sprawiedliwości w rozumieniu Boga, w czynach miłosierdzia, albo w niesprawiedliwości w rozumieniu Boga i w braku miłości i miłosierdzia. I tak nie będziemy ubrani w szatę zbawienia i nie zostaniemy rozpoznani jako goście na uczcie Boga.